tej pory mówiłem o modlitwie w językach. Mówiłem o modlitwie szukania Boga. Dwa tygodnie temu mówiłem o modlitwie wstawienniczej. A dzisiaj chcę powiedzieć o wierze, która jest niezbędna, żeby modlitwa w ogóle miała sens w naszym życiu. Więc modlitwa jest modlitwą zawsze wiary. Pan Jezus, kiedy rozmawiał, kiedy chodził po ziemi i nauczał na różne tematy, przychodzili do Niego faryzeusze i zarzucali Mu, że Jego uczniowie nie modlą się wystarczająco dużo. I Jezus wtedy powiedział takie znamienite słowa, bo powiedział, że Bóg nie wysłuchuje ludzi ze względu na wielomóstwo, ale ze względu na wiarę. I mówi, że modlitwa, która płynie z wiary, jest wysłuchana, a nie modlitwa, która jest po prostu ciągłą paplaniną, żeby tylko Bóg nas wysłuchał. Jezus powiedział, że ludzie nie są wysłuchiwani dlatego, że obnoszą się ze swoimi modlitwami, ale dlatego, że modlą się w wierze. I właśnie na ten temat chciałem do was mówić. I otwórzcie od razu Ewangelię Marka, 11 rozdział. To jest pierwszy fragment, który mówi o modlitwie. I od tego chciałem zacząć dzisiaj. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 24 wiersz. Jezus mówi tak. Dlatego powiadam wam, wszystko, powiedz wszystko.
Wszystko.
Powiedz wszystko.
Wszystko.
Ci, którzy nie powiedzieli wszystko, nie będą mieli wszystkiego. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili. Tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Już Jezus uczy nas o modlitwie. Mówi o modlitwach i o prośbach. Mówi, że wszystko, o co się modlimy, możemy otrzymać. Wszystko. Powiedz wszystko. Amen. Ale jest jeden warunek. To zawsze musi być modlitwa, w której zaangażowana jest wiara. Wiara w co? Wiara w to, że otrzymam, kiedy się modlę. Widzisz, ja bardzo często uczyłem o wierze i uczyłem z tej strony, że po prostu wiara jest pewnością, która jest w sercu, tak mówi zresztą list do Hebrajczyków, i na podstawie tej wiary wszystko otrzymujemy. Ale rzadko uczyłem o modlitwie, która jest modlitwą wiary. I z perspektywy lat widzę coś takiego, że ludzie, którzy tylko wierzą, a nie przynoszą swoich próśb do Boga, jakby odejmują ważny element od tej wiary, od tego, w co wierzą. Ponieważ wiara jest martwa bez uczynków. W wierze zawsze musi być zaangażowana jakaś akcja. Bóg jest osobą i szuka kontaktu z nami, szuka relacji z nami, więzi. I tak naprawdę nasza wiara, pierwszy sposób, w jaki ona wyraża się, wyraża się przez to, że zaczynamy się modlić. List do Hebrajczyków mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Hebrajczyków 11:6. Bo każdy, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Pierwszym sposobem, w jaki wyraża się nasza wiara, to jest zawsze modlitwa. Kiedy przychodzisz do Boga, żeby się z Nim spotkać, musisz mieć wiarę, żeby się z Nim spotkać. Jeżeli nie przychodzisz do Boga, żeby się z Nim spotkać, to prawdopodobnie przychodzisz dlatego, że nie masz wiary, że możesz się z Nim spotkać, nie masz wiary, że On istnieje, nie masz wiary, że może Ci odpowiedzieć. Więc tak naprawdę, jeżeli tylko w tym świecie materialistycznym, w świecie hedonistycznym, jeżeli znajduje się osoba, która uznaje za wartościowe przyjść z tym, co myśli, przyjść z tym, co czuje, przyjść swoją potrzebą do Boga, to znaczy, że Bóg znalazł wiarę na ziemi. Amen? Jeden z listów mówi w ten sposób. Nie otrzymujecie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. Więc za każdym razem, kiedy mówimy o modlitwie, to mówimy również o wierze. Ludzie, którzy się modlą, są ludzie, którzy wierzą, że to ma sens. Wierzą, że mogą się w ten sposób spotkać z Bogiem. Wiarę człowieka można poznać po tym, czy się modli. Bo jeżeli się nie modli, to jaką on ma wiarę? W co on ma wiarę? Prawdopodobnie wiarę w siebie. Kiedy modli się, to znaczy, że ma wiarę w Boga, ma wiarę w Jego Słowo i staje na Jego Słowie, zwracając się do Boga. Więc modlitwa ma sens, modlitwa zaczyna działać w naszym życiu wtedy, kiedy jest w wierze, to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że ten, kto się modli, okazuje, że wiarę ma. Ponieważ przychodzi do Boga ze swoim życiem, z życiem innych ludzi. Dopiero modlitwa pokazuje, że mamy wiarę. Tak jak czyny pokazują, że mamy wiarę, tak modlitwa pokazuje, że wiarę mamy i uruchamiamy w ten sposób naszą wiarę. Człowiek może chodzić przez życie i mówić, że będzie dobrze wtedy, kiedy ma pozytywny nastrój, a kiedy ma negatywny nastrój, zaczyna się martwić. Więc taka jest różnica między optymistami i pesymistami. Optymiści myślą, że będzie dobrze, pesymiści myślą, że będzie źle. Ale nad tym wszystkim są ludzie wiary, którzy przychodzą ze swoimi potrzebami do Boga wtedy, kiedy są optymistami i wtedy, kiedy są pesymistami. Zaczynają żyć w wierze, zaczynają żyć na innym poziomie. I dlatego tu Jezus mówi, że wszystko możemy otrzymać pod warunkiem, że w wierze przyjdziemy do Boga. I teraz wierzę. Dlaczego Jezus mówi o wierze? Przecież każdy człowiek, tak jak już wspominałem w czasie ogłoszeń, może żyć na trzy sposoby. Może żyć w ciele, wtedy żyje naturalnym życiem, tylko swoje potrzeby próbując zaspokoić, swoje żądze i wtedy bardzo często kończy w grzechu. Może żyć w duszy, czyli żyć w swoich emocjach, w swoich wyobrażeniach o Bogu, w swoim myśleniu o Bogu, w taki sposób. I wtedy całe jego życie będzie uzależnione od tego, co w danej chwili czuje. A może też żyć w duchu, to znaczy wiedzieć w swoim wnętrzu, tam gdzie jest ten narodzony, wiedzieć, co jest wolą Bożą, bez względu na to, co rodzi się w jego umyśle i rodzi się w jego emocjach. I z tym, co wie, na podstawie Bożego Słowa, na podstawie tego, co Bóg mu mówi, przychodzić do Boga i żyć życiem modlitwy, cały czas pełniąc wolę Bożą. Więc tak naprawdę Kościół dzieli się na ludzi cielesnych, duszewnych i duchowych. Ludzie duchowi to są zawsze ludzie modlitwy, bo to są ludzie wiary. List do Rzymian, kiedy mówi o zbawieniu, pamiętacie ten rozdział, że każdy, kto wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzy w sercu swoim, będzie zbawiony. Tamten werset mówi, że każdy, kto uwierzy w sercu swoim. Inaczej mówiąc językiem Nowego Testamentu, wiara jest w sercu. Wiara jest w duchu człowieka. Wiara jest umieszczana tam, gdzie człowiek jest narodzony na nowo, w jego wnętrzu. Wiara nie mieszka w umyśle, wiara nie mieszka w emocjach, wiara mieszka w sercu i wpływa na emocje i myślenie człowieka. Jeżeli kiedyś zetknęliście się z ruchem nowego życia i z takimi traktatami cztery prawa duchowego życia, kto z was widział taki traktacik? Tam jest taki słynny obrazek o wagonikach i o lokomotywie. Prawda? I tam jest wytłumaczone, co, kto, kogo, kiedy ciągnie. I tam jest zawsze powiedziane, że jeżeli my bazujemy na tym, na naszym ciele, nic nie osiągniemy. Jeżeli bazujemy na naszym wyobrażeniu, na naszych emocjach, nic nie osiągniemy. Ale jeżeli wierzymy sercem, wierzymy Bogu, to za tą wiarą sercem zaczynają podążać nasze myśli i nasze emocje, zaczynają być posłuszne naszej wierze i potem za tym zaczyna podążać całe nasze ciało. Jak ten osiołek, który jest posłuszny do tego, żeby pełnić wolę Bożą. Ale taka jest zawsze kolejność. Nigdy nie jest inaczej. Więc ty jesteś dzisiaj przeze mnie zachęcany do tego, żeby żyć w duchu. A nie w duszy, ani w ciele. Ale żyć w duchu. I wiesz, w duchu jest różnica. Ponieważ Duch Boży, który jest jedno z naszym duchem, jak mówi Słowo Boże, zawsze mówi do tego ducha naszego, jaka jest wola Boża. I apostoł Jan mówi, wy, którzy narodziliście się z Boga, wy, którzy macie Ducha Świętego, wiecie wszystko. Drugi list pierwszego listu apostoła Jana. Wy, którzy macie ducha, wiecie wszystko. Bardzo, bardzo mocno i jednoznacznie mówi. Wy wiecie już wszystko. Wy wiecie, jaka jest wola Boża. Więc nikt nie może zwodzić siebie i mówić po prostu, że no ale ja nie wiem. Prawda jest taka, że nie wiesz dlatego, że pytasz się swojego umysłu i dlatego, że pytasz się swoich emocji. Tam będzie zawsze zamieszanie. Bo jednego dnia takie rzeczy wpływają na ciebie, a drugiego dnia inne rzeczy wpływają na ciebie. Jednego dnia myślisz, że będzie dobrze, a drugiego dnia nie myślisz, że będzie dobrze. I w związku z tym nie wiesz, jaka jest wola Boża. Jednego dnia masz dobry nastrój i myślisz, że będzie źle, drugiego dnia masz dobry nastrój i myślisz, że będzie dobrze. Ale w duchu człowieka, w jego nowym stworzeniu, tam gdzie mieszka wiara, tam zawsze jest informacja, co wolą Bożą jest i tam zawsze jest informacja, jak będzie. Dlatego życie modlitwy to jest życiem w duchu. Człowiek, który próbuje modlić się wtedy, kiedy ma dobry nastrój, jest po prostu jak taki, wiesz, grajek, wircyk, który po prostu tańczy tak, jak mu zagrają. Słońce wzeszło, ma ochotę śpiewać pieśni. Słońce zaszło, ma ochotę się martwić. I nigdy on sam nie kieruje swoim życiem. Człowiek, który żyje w swoim umyśle, cały czas ocenia rzeczywistość na podstawie tego, co widzi. Patrzy, czyta w gazetach, słyszy o kryzysie, słyszy o wulkanie, słyszy o wyborach, słyszy o ekonomii i na podstawie tego dokonuje oceny, czy jest dobrze, czy jest źle i jak będzie. Jeżeli media zaczynają go masakrować złymi informacjami, on zaczyna się staczać. Jeżeli w mediach przestają być obecne tematy polityczne i gospodarcze, zaczyna się sezon ogórkowy wakacyjny, u niego zaczynają się wakacje. Zaczyna sobie włączać lato z radiem, gdzie opowiadają, jaka pogoda, w jakim kurorcie jest i co ludzie robią na wakacjach. I nagle on, nawet jak jest w pracy, nagle zaczyna czuć, że jest na wakacjach. Ponieważ ocenia rzeczywistość na podstawie tego, co widzi. A Słowo Boże mówi, że my, którzy jesteśmy narodzeni z Boga, nie żyjemy według tego, co widzimy, ale według tego, czego nie widzimy, żyjemy. Czyli żyjemy na podstawie wiary. A wiara wyraża się przez to, że z wszystkim, z każdą dziedziną naszego życia przychodzimy do Boga i przedstawiamy Mu to w modlitwie. Amen? Teraz inny fragment. Filipian 4:6. Apostoł mówi tak. Nie troszcie się o nic. Powiedz o nic. Ci, co nie powiedzieli o nic, o coś troszczyć się dalej. Apostoł mówi, nie troszcie się o nic. Teraz jak to zrobić? Nie troszczyć się o nic. Ludzkie życie nie znosi pustki. Twój umysł nie znosi pustki. Twoje emocje nie znoszą pustki. Musisz zawsze swoje życie czymś napełnić. Więc nie możesz sobie powiedzieć tak, nie będę się troszczył o nic, bo coś musi mieszkać w twoim życiu. Jezus powiedział, że jak dom jest wysprzątany i demony wychodzą z domu, to dom jest czysty. Ale jeżeli nie jest zamieszkały, to te demony wychodzą, wałęsają się po miejscach pustynnych, zbierają sobie kolegów i wracają z siedmioma gorszymi i stan tego domu jest gorszy niż wcześniej był, zanim go posprzątano. Tak samo jest w twoim życiu. Przychodzisz na spotkanie, ja wygaram z ciebie demony, albo porządkowi już w drzwiach to zrobili, jak podali ci rękę, prąd przepłynął, demony zostały w tym okrągłym lobby. Albo ja w czasie tutaj głoszenia słowa albo modlitwy wypędziłem te demony. Nagle twoje życie jest jakby lżejsze. Jakby Bóg istniał, nagle jest takie wrażenie. Jakby mógł pomóc, jest takie wrażenie, przychodzi do twojego życia. I nagle słyszysz, że nie troszcz się o nic. I nawet umiesz to teraz zrobić, już jak tutaj siedzisz. Ale pytanie jest, co będzie później. Dlatego cała recepta jest taka. Nie troszcz się o nic, ale we wszystkim. Super, takie specjalne mamy. Demony wychodzą. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Więc mamy się o nic nie troszczyć. To jest jedna strona medalu. Może to do ciebie się przepaliło, bo tak usypiałeś już troszeczkę. To jest jedna strona medalu. Nie troszcie się o nic. A druga strona medalu jest taka. We wszystkim. Wiesz, takie jest życie z Bogiem. Wszystko albo nic. O nic się nie troszcie. A we wszystkim co? W modlitwie, błaganiach, dziękczynieniem powierzcie prośby swoje Bogu, a Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych serc. Więc życie w wierze, życie w modlitwie właśnie na tym polega, życie, które właśnie nie znosi pustki, polega właśnie na tym, że ty oddajesz swoje troski Bogu przez to, że czynisz swoje życie zawsze zależnym od Boga, przedstawiając Mu całe swoje życie. W Większość ludzi, chrześcijan, popełnia ten błąd, że próbują swoje życie uniezależnić od problemów. To jest straszny błąd. Próbują uczynić swoje życie samowystarczalne. Mówią po prostu, teraz już będzie dobrze, teraz po prostu sobie poradzę. Bo Bóg jest dobry, mi pomógł, na pewno sobie poradzę. To jest dobrze, to jest postawa wiary, to jest nie troszczenie się o nic, ale później pozostaje jeszcze miejsce, w którym Bóg chce, żebyś był całkowicie od Niego zależny. Bóg chce, żebyśmy my nasze życie budowali w zależności od Niego, pytając się, jaki jest Jego plan, czego od nas oczekuje, sprawdzając, czy robimy to, czego On od nas oczekuje. Byliśmy na nabożeństwie w zeszłym tygodniu też u Jurka Jacharskiego w Kaliszu. Całe słowo miało o Królestwie Bożym. I mówił, czym jest Królestwo Boże? I mówił tak. Czy to, gdzie mieszkasz? Kto zdecydował o tym, gdzie mieszkasz? Okoliczności, tak poszło, tak sobie wybrałeś? Czy to Bóg ci powiedział, że tam masz mieszkać? To jest, wiesz, sprawdźmy na to, czy Królestwo Boże jest w twoim życiu. A tam, gdzie pracujesz, dlaczego tam pracujesz? Dlatego, że ci tam dobrze płacą, czy dlatego, że Bóg ci powiedział, żeby tam pracować? Czy pracujesz tam dlatego, że nie było innego wyjścia, czy dlatego, że Bóg cię tam poprowadził? A w kościele, w którym jesteś, dlaczego tam jesteś? Dlatego, że było tam fajnie i nie wiesz, jak długo jeszcze tam będziesz, czy dlatego, że Bóg cię połączył z tym kościołem i przymierze w przymierzu ci tam umieści w tym kościele. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Odpowiedzi świadczą o tym, czy jesteś zależny od Boga. Amen. Dlaczego ja jestem pastorem w tym kościele? Powiem wam, już bym dawno nie był. Bardzo dawno. Ale jest to wola Boża, Bóg mi to powiedział, dlatego ja pozostaję na trasie Bożej, czyli na drodze, pełniąc wolę Bożą, dlatego, że Bóg mi to powiedział. I dlatego mogę pełnić wolę Bożą i mogę wytrwać, ponieważ moje życie jest zależne od Boga. Niektórzy chrześcijanie właśnie tak chcą budować swoje życie w niezależności. Jedna siostra kiedyś opowiadała świadectwo, zamożna była, niczego jej nie brakowało, ale miała takie jedno marzenie, żeby mieć zawsze pewną kwotę zgromadzoną na koncie. I zaczęła się bardzo intensywnie o to modlić. Jak już się długo modliła, Bóg do niej przyszedł i powiedział, słuchaj, ale tak naprawdę, po co ty chcesz, żeby te pieniądze tam były? I Bóg zaczął sprawdzać jej serce. Bóg sprawdza nasze serce. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam niewygodnie, sprawdza nasze serca. Dlatego jak jest niewygodnie, to byśmy mówić łaska. Bo komfort jest najczęściej wielką niełaską, jaka jest w naszym życiu. A brak komfortu jest wielką łaską od Boga. I ona zaczęła się pytać. I Boże, znaczy Bóg zaczął jej pytać i ona musiała zacząć sprawdzać swoje serce. Prawda? I w końcu musiała szczerze sobie odpowiedzieć, że chciała mieć te pieniądze na koncie, żeby poczuć się bezpiecznie. Wtedy zrezygnowała z tych modlitw. Powiedziała, Panie, Ty jesteś moim zaopatrzeniem i moje konto. Nigdy mi z Tobą w życiu nic nie brakowało i wiesz, że dalej nic nie będzie brakowało. Nie muszę sobie puli bezpieczeństwa, marginesu bezpieczeństwa zakładać w moim życiu. Amen? I dalej jej się życie rozwijało i była nawet bogatsza. A później zaczęła składać dziesięcinę z tego, co zamierza zarobić, a nie z tego, co zarabiała. I zaczęła zarabiać więcej. I był jeszcze bardziej błogosławiony. Amen? To jest życie w wierze. Życie w wierze to jest życie zawsze w zależności od Boga. Uzależnianiu się od Boga, a nie uniezależnianiu się od okoliczności. Jeżeli chcesz żyć z Bogiem naprawdę, uzależniaj się od Niego. Każdą dziedzinę uzależnij. Pracę, małżeństwo, wychowanie dzieci, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno się trudzą ci, którzy go budują, swoje pieniądze, bo tylko Pan jest swoim zaopatrzycielem, a w tym świecie mól, rdza i złodzieje, swoje powołanie, bo tylko w nim możemy wydawać owoce, sami z siebie nic nie możemy uczynić, każdą dziedzinę uzależnij od Boga. Dlatego Paweł mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem powierzcie swoje prośby Bogu. Halleluja. To jest piękne życie. Bóg nas wzywa do modlitwy i na tym ma właśnie polegać nasza modlitwa, że my uzależniamy nasze życie od Niego. Kolejny fragment. W związku z tym, że to jest trochę niewygodne, modlić się i wierzyć równocześnie o to, czego nie widzimy, to musimy pamiętać, że definicja wiary jest taka, że wiara jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Niektórzy ludzie myślą, że wierzą wtedy, kiedy poczują się pewni. Tak, wiara jest pewnością, można się poczuć pewnie. Ale druga część tej definicji mówi, że wiara zawsze dotyczy tego, czego nie widzimy. Więc kiedy modlisz się, to musisz być pewny tego, czego nie widzisz. A jak widzisz, to już jest pożądliwość. Amen. Ale jak nie widzisz i modlisz się, to możesz naprawdę wierzyć. Ja ostatnio zacząłem się modlić o pewną konkretną rzecz dla mojego życia i zacząłem już widzieć te rzeczy. Jak zacząłem się modlić. Znaczy w duchu zacząłem widzieć. Zacząłem widzieć w duchu, zacząłem ich szukać w internecie. Jak zacząłem ich szukać w internecie, to Pan mi powiedział, a po co ty szukasz tego w internecie? Nie spodobało mi się. Bo człowiek naturalny zawsze chce zobaczyć. Ale wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, a nie to, co widzimy. Jak zaczynasz widzieć, oglądać, dotykać, to rozwijasz pożądliwość. Jak nie widzisz, a ufasz Panu, że to ci ma, rozwijasz wiarę. Amen? Jak nie widzisz, ale rozwijasz pewność, że to otrzymasz od Boga, to rozwijasz wiarę. Amen? Więc wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Teraz dalej, kolejny fragment z Ewangelii Mateusza. O tym, że powinniśmy, kiedy się modlimy, powinniśmy wierzyć. Mateusza 7, od 7 wiersza. Proście, Mateusza 7, 7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Amen? Bóg jest dobry i ma dla nas dobre rzeczy. Dlatego nie powinniśmy wahać się, żeby w modlitwach, w prośbach, w błaganiach z dziękczynieniem przychodzić do Boga i prosić Go o te rzeczy, które od Niego oczekujemy, że przyjdą dla naszego życia. Ludzie nie modlą się, bo boją się, że Bóg da im coś złego. A to jest nieprawda, bo Słowo mówi, że Bóg daje dobre rzeczy swoim dzieciom. I mówi, że porównuje to do nas. Mówi, że jeżeli my, będąc złymi ludźmi, dajemy dobre rzeczy naszym dzieciom, to o ileż bardziej Bóg będzie dawał dobre rzeczy dla nas. Moja żona wyjechała do Węgorzewa, żeby tam prowadzić seminarium na temat proroctwa, warsztaty prorocze. Ja zostałem na 2 nocki i 3 dni z moimi dziećmi. W takiej sytuacji odkrywam, jakim jestem złym rodzicem. Mam ochotę dzieci związać, zakleić plastrem, grzejników przywiązać, ugotować jedzenie raz na dzień to samo i niech sobie jedzą, same chodzą do garka, na który stoi na stole. Odkrywam w sobie te wszystkie moje patenty, mam ochotę zamknąć ich w pokoju z DVD i niech sobie tylko płyty przełączają. Odkrywam, jakim jestem podłym rodzicem. Jak się kłócą ze sobą, to znalazłem wytrych, jak pogodzić ich szybko. Myśliłem, że będę obydwoje karał. Zbiorowa odpowiedzialność. Taki miałem pomysł. I raz nawet zaszantażowałem ich. Więc później się dobrze zastanawiali, czy przyjść skarżyć. Nie wiadomo. Więc odkrywałem przez te 3 dni, jakim jestem złym rodzicem. Wiecie, i w tym samym czasie odkrywałem, że mimo tego, że jestem takim złym rodzicem, ciągle daję dobre rzeczy moim dzieciom. Rano przychodzą do mnie do łóżka, pakują się, przytulają, widzicie, w kościele przychodzą, obejmują mnie, chwytają mnie, nie chcą odejść. Nie ugotowałem im jednego gara jedzenia, ale 3 razy dziennie dostały co innego. Nie zamknąłem ich w pokoju z DVD, ale wymyśliłem spacerek i zabawę, i plac zabaw. Ja, zły ojciec, pełen złych pomysłów, przez te 3 dni dawałem dobre rzeczy moim dzieciom. I teraz czytam ten fragment, gdzie jest powiedziane, że wy, chociaż źli jesteście, potraficie jednak dobre rzeczy dać swoim dzieciom. Coś takiego jest w rodzicu, że po prostu jest zły, a dziecku daje dobre rzeczy. To jest Bóg całe szczęście dobrze nas stworzył. bo by się już ludzkość dawno temu skończyła, ale człowiek taki jest, że zły jest, a swoje dziecko kocha. Nawet esesmani mieli dzieci. Ktoś kiedyś powiedział o jednym człowieku, ale to jest dobry człowiek, on ma psa. A inny mówią, Hes też miał. Więc my, będąc złymi ludźmi, jakoś tak się dzieje, że swoje dzieci kochamy. To jest fascynujące zupełnie. Ale tu jest powiedziane, że w takim razie, o ileż bardziej Bóg da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Amen? Więc to jest kwestia. I teraz zbliżamy się do końca. Ostatni fragment, a propos modlitwy z wiarą. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 14 wiersza. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Więc teraz jest powiedziane, kolejna obietnica, kolejne źródło wiary dla naszego życia. Bóg mówi, że jeżeli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, to On nas zawsze wysłuchuje. Więc powinniśmy zawsze prosić zgodnie z Jego wolą. Każdą modlitwę poddawać pod pytanie się, co jest Jego wolą. Amen? Więc teraz, jeżeli masz potrzeby, jeżeli chcesz przyjść do Boga, to musisz się upewnić, że to jest Jego wolą, bo z tej pewności płynie wiara, że Bóg Ciebie wysłucha. Bogiem nie można manipulować. Jeżeli przyjdziesz, będziesz biadał, dużo gadał, pamiętaj, co Jezus powiedział. Że nie z wielomóstwa was wysłucham, tylko z waszej wiary. A wiara jest pewnością, że to, co prosimy, jest między innymi wolą Boga. I jak przychodzisz do Boga, masz przyjść przed tron łaski z odwagą, z dziękczynieniem, ale to może zrobić tylko osoba, która sprawdziła, czy to jest wolą Bożą, to, o co ona się modli. I teraz pytanie jest, jak dobrze się modlić w takim razie? Żeby wiedzieć, że to jest wolą Bożą. Wielu chrześcijan przez całe życie modli się w ten sposób. Panie, prosimy Cię, uzdrów Wojtka, jeśli to jest Twoją wolą. Amen. Panie, daj mi pieniądze, jeśli jest to Twoją wolą. Panie, daj mi życie, jeśli jest to Twoją wolą. I myślą, że ta definicja, że to dodanie jest to Twoją wolą, że czyni ich pokornymi i załatwia sprawę. Ale to powiem Wam, nie załatwia całej sprawy, bo czasami to zupełnie pozbawia wiary. Bo tak to się każdy może pomodlić. Nawet muzułmanie tak się modlą. Boże, jeśli chcesz, a jak nie chcesz. Ale się modliłem. Ale tu jest powiedziane, że jeżeli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, to wiemy, że On nas wysłuchuje. I wiemy, że już otrzymaliśmy to, o co poprosiliśmy. Tak na tym wygląda, na tym polega modlitwa wiary. Więc chrześcijanin, który się modli, jest zobowiązany do tego, żeby sprawdzić swoje serce i sprawdzić, czy modli się zgodnie z wolą Boga. Bóg właśnie tego od nas oczekuje, że będziemy tak się modlić. W związku z tym ja mam pytanie teraz i mam odpowiedź. Mam pytanie. W takim razie, jak sprawdzić, co jest wolą Boga? Jak możesz wiedzieć? Wiesz, jest bardzo prosty sposób. To jest Biblia. I możesz sprawdzić, czy to jest zapisane, czy to jest wolą Boga dla Ciebie. Amen? I dlatego polecałem Wam tą książkę, żebyście sobie ją kupili w czasie ogłoszeń. Ponieważ to są modlitwy na podstawie Słowa Bożego. I możesz sprawdzić, czy coś jest wolą Bożą i możesz stać na Słowie. Że Bóg Ciebie wysłuchuje. Amen? I możesz zacząć otrzymywać. I wiesz, i to jest po prostu coś niezwykłego, do czego Bóg nas prowadzi. Bóg nas prowadzi do tego, żebyśmy cały czas przychodzili do Niego i dzięki temu, że nasze modlitwy są modlitwami wiary, mogli rozszerzyć oddziaływanie naszej modlitwy i poszerzyć Królestwo Boże. Wiecie, modlitwa, która jest tylko pobożnym wyrażaniem jakichś pobożnych intencji, ona nas nigdzie nie zaprowadzi na dłuższą metę, bo nam się znudzi taka modlitwa. Ale modlitwa, która jest napełniona wiarą, że Bóg nas wysłuchuje, że odpowiada, prowadzi nas do tego, że jesteśmy raz wysłuchani, prowadzi nas do tego, że jesteśmy drugi raz wysłuchani, prowadzi nas do tego, że jesteśmy trzeci raz wysłuchani. I w końcu nas prowadzi do tego, że zaczynamy się modlić o większe rzeczy. Tak mówi Słowo Boże. Wołaj do mnie, odpowiem Ci. I dam Ci narody w dziedzictwo i krańce w ziemi w posiadanie. Amen. Ale wiesz, taka modlitwa jest zrodzona przez to, że Ty krok po kroku odkrywasz wolę Bożą, odkrywasz wiarę i budujesz swoje życie modlitwy, prosząc coraz odważniej Boga o kolejne rzeczy. I Bóg daje Ci też coraz więcej autorytetu, ponieważ uczysz się modlić. jest tak, że najpierw jeździsz na kartę rowerową, a później masz prawo jazdy. Bóg sprawdza, czy po prostu używasz Jego duchowych narzędzi, Jego duchowego oręża zgodnie z Bożym planem. Jeżeli zgodnie z tym używasz, sprawdzasz, czy twoje modlitwy są zgodne z wolą Bożą, upewniasz się, że to jest modlitwa płynąca z wiary, wtedy, kiedy się modlisz, to zaczynasz modlić się coraz więcej i Bóg poszerza twoją modlitwę, twoje oddziaływanie. Aż dochodzisz do takich miejsc, że zaczynasz modlić się o naród, zaczynasz modlić się o przebudzenie. Ponieważ uczyłeś się kroczyć w wierze poprzez to, że uczyłeś się kroczyć w modlitwie. Bóg prowadził cię coraz dalej. Amen? Więc, jeśli prosimy według Jego woli, wysłuchuje nas. I mamy pewność, że otrzymaliśmy od Niego to, o co prosiliśmy wtedy, kiedy prosiliśmy zgodnie z wolą Bożą. Więc Bóg chce nas teraz tak prowadzić. Bóg chce nas prowadzić do coraz większego wymiaru modlitwy. Bóg chce nas prowadzić do coraz większego uzależnienia się od Niego. Teraz na koniec powiem Wam, mogę Wam powiedzieć parę świadectw z mojego życia modlitwy. Ale może zanim to powiem, powiem jeszcze takie świadectwo. Miałem rozmowę, mieliśmy spotkanie dla pastorów w tym tygodniu i rozmawialiśmy też o przebudzeniu i modlitwie. Rozmawiałem z innym pastorem, który akurat też przeżył w swoim życiu przebudzenie i nawrócił się w okolicznościach przebudzenia. Tak rozmawialiśmy ze sobą i on powiedział coś takiego, że ludzie, którzy dotknęli kiedykolwiek, na jakimkolwiek etapie swojego życia Bożego poruszenia, tym ludziom bardzo trudno jest odejść od Boga. I zaczęliśmy sobie opowiadać o ludziach, którzy nawrócili się gdzieś tam i na tacy, którzy nawrócili się przez takie mocne oddziaływanie Boga. I później rozwijaliśmy tą rozmowę. W końcu ten pastor powiedział mi coś takiego. Mówi, wiesz co? Widzę w moim kościele taką zależność, że najbardziej duchowi ludzie w kościele to są ci, którzy się modlą. Ja mówię, ale co w tym dziwnego? A on mówi coś takiego. Mówi, zawsze spodziewałem się, że najbardziej duchowi to będą liderzy i moi najbliżsi współpracownicy. A okazało się, że nie. Że to nie najbliżsi współpracownicy, nie liderzy, nie ludzie, którzy nie są odpowiedzialni, są najbardziej duchowi. A najbardziej duchowi są ci, którzy przychodzą do Boga w modlitwie i rozwijają swoją relację z Bogiem przez to, że proszą go cały czas o różne rzeczy i uzależnili swoje życie od Boga. I powiem Ci, jak on to powiedział, to jakby po prostu światło się zapaliło w moim życiu. Bo myślę, że jest też podobnie może być w naszym kościele bardzo. Że są ludzie, którzy starają się być wierni ludziom, sobie, odpowiedzialności, jakie ponoszą. I to jest niezwykłe. Bóg to bardzo ceni. Bóg to bardzo wynagradza. Tak mówi Jego Słowo. Bóg bardzo wynagradza wierność w małych rzeczach. Ale wiesz, my nie jesteśmy powołani do tego, żeby nasze życie tylko przeżyć w wierności, w jakimś charakterze. Ale żeby naprawdę być Jego współpracownikami w przyjściu Królestwa Bożego na ziemi. A to nie stanie się tylko przez to, że będziemy wierni. Ale to stanie się przez to, że będziemy prosić o to Królestwo. Będziemy szukać tego Królestwa. Będziemy się modlić. I przez to, że będziemy cały czas użyźniać glebę naszego życia przez modlitwę i kontakt z Bogiem, sami staniemy się duchowi przez to, że swoje życie będziemy umieszczać w duchu. Bo zobacz, możesz wstać rano, możesz być świetnie wychowany przez swoich rodziców człowiekiem. Wstajesz rano, idziesz do toalety, myjesz zęby, polisz się, jesz śniadanko, pracujesz ubranko, idziesz do pracy, pracujesz, zajmujesz się swoją rodziną, swoim domem, wszystko masz poukładane. Ale moje pytanie jest takie, czy to przynosi więcej Królestwa Bożego? Czy to poszerza Królestwo Boże? Po prostu czynisz to, co zostało Ci dane. To, co Ci zostało dane, to pielęgnujesz. Tak jak Cię rodzice wychowali, tak jak Cię życie wychowało, to tak żyjesz. Ale wiesz, Królestwo Boże zaczyna przychodzić wtedy, kiedy wstajesz rano i mówisz, Boże, oddaję Tobie cały ten dzień, wszystko, co się będzie działo. I proszę Cię, żebyś pokierował każdą godziną tego dnia. I proszę Cię, żebyś wysłuchał moich modlitw. I proszę Cię o to, i proszę Cię o to, i proszę Cię, bądź ze mną. I tam, gdzie nie rozumiem, to Ty mnie poprowadź w swoim duchu, bo Twój duch wie więcej niż ja wiem i rozumiem. I prowadź mnie w sfery, których nie widzę i nie rozumiem, ponieważ wiara dotyczy rzeczy, których nie widzę. I później tak przez cały dzień. Czy taki człowiek nie bardziej poszerza Królestwo Boże? On staje się Bożym współpracownikiem, ponieważ on zaczyna żyć w duchu taki człowiek. On już nie żyje w ciele, po prostu robiąc to, co ludzie od niego oczekują, rodzice oczekują. Jest wierny, nie żyje tylko w ciele i w duszy, ale też człowiek, który zaczyna żyć w duchu. On zaczyna sięgać do nieba, po skarby, które Bóg przygotował. I zaczyna zmieniać otoczenie przez to, że sięga wyżej. Spodziewa się czegoś więcej od życia. Czyli od Boga, tak mówiąc, po chrześcijańsku. Amen? To jest człowiek, który zaczyna przynosić Królestwo Boże. Człowiek, który nie poprzestaje na tym, że robi wszystko właściwie, ale zaczyna wstawiać się od tych, którzy Boga nie znają. Kiedy jedzie do pracy, to nie myśli o tym, czego jeszcze nie załatwi i na co mu brakuje, ale zaczyna modlić się o tych, którzy są wokół Niego, żeby poznali Chrystusa, żeby przeżyli zbawienie, żeby nie trafili do piekła, żeby ich życie się zmieniło, żeby były zbawione całe domy, żeby ich rodzina była zbawiona, żeby ich krewni byli zbawieni. To jest człowiek, który zaczyna żyć w duchu. Poprzez modlitwę. I to jest człowiek, który zaczyna oddziaływać. I do takiego miejsca Bóg nas powołuje. Nie życia w ciele, w wierności, w małych rzeczach, ale o tym, żebyśmy zaczęli naprawdę szukać Jego. Wiecie, jak ja bym chciał prowadzić parafię, to ja bym był księdzem. Ale jak zauważycie, nie jestem księdzem. I my nie jesteśmy parafią. Mokotowską. Jesteśmy Kościołem Boga Żywego. Jesteśmy Jego dziećmi. I na ziemi jesteśmy po to, żeby Boże Królestwo się poszerzało. Dlatego Kościół za nas nic nie załatwia. Kościół tylko sprawia, że my mamy możliwość nauczyć się czegoś i zacząć pełnić służbę Bożą. Tak jak mówi list do Efezjan. List do Efezjan mówi, że Bóg dał apostołów, proroków, pasterzy, ewangelistów, nauczycieli po to, aby przygotować świętych do dzieła służby, do służenia. Więc kiedy my tu siedzimy, to nie siedzimy po to, że Kościół nam daje to, czego my potrzebujemy, a my ewentualnie kupujemy sobie abonament w postaci dziesięciny, żeby nam Kościół usłużył pogrzebem i ślubem we właściwym czasie. Nie jesteśmy parafią, ale zupełnie coś innego. My jesteśmy tutaj po to, żeby być wytrenowanymi Bożymi żołnierzami, jak mówi list do Tymoteusza, sportowcami, jak mówi list do Tymoteusza, rolnikami, jak mówi list do Tymoteusza. Żebyśmy byli tymi, którzy są kapłanami, tymi, którzy są prorokami w narodzie. To jest nasze powołanie. Ale kiedy to się stanie? Nie wtedy, kiedy my będziemy coś rozumieć, gdzieś będziemy we właściwym miejscu, w właściwym czasie, ale wtedy, kiedy zaczniemy żyć w duchu, kiedy zaczniemy prowadzić nasze życie w modlitwie, ufając Mu, że On czyni jakieś rzeczy w nas i przez nas w innych. Ale to zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy żyć życiem modlitwy. Kiedy zaczynamy szukać Boga, kiedy zaczynamy Go o wszystko prosić i kiedy zaczynamy Mu za wszystko dziękować. I stajemy się uczestnikami tego życia w duchu, które się odbywa, a nie odbywa się tylko tutaj na ziemi. Teraz może parę świadectw wam powiem. Miałem wiele sytuacji w moim życiu, gdy modliłem się i powiem wam, to są tak naprawdę najlepsze momenty życia. Nie wtedy, kiedy ciężko pracujesz i zarobiłeś, ale wtedy, kiedy wierzyłeś Bogu i otrzymałeś z Jego ręki. Wtedy zaczynasz rozumieć, że żyłeś w duchu. Wiecie, wiele jest takich sytuacji. Ja przez całe życie modliłem się o wszystko, można tak powiedzieć, bo modliłem się o to, chciałem pójść do szkoły średniej. Modliłem się o to, gdzie mam pójść do szkoły wyższej. Modliłem się o to, jaki mam zawód pełnić. Modliłem się o to, gdzie mam go pełnić. Jaką on ma formę. Modliłem się o żonę, żeby Bóg mi dał. Powiem ci, to jest jedyny sposób na udane życie. To jest modlić się o wszystko, czego potrzebujesz, Bo wtedy równocześnie, tak jak zgodnie z tym, co nauczałem, musisz szukać woli Bożej, bo modlitwa, której Bóg wysłuchuje, są tylko te, które są zgodnie z wolą Bożą. To jest piękne. Powiem wam takie świadectwo na temat zaopatrzenia. Niektórzy może już to słyszeli, ale powiem szczerze, że kiedyś to często opowiadałem, ale w tym kościele to rzadko chyba opowiadałem świadectwo. Bo mi powiedział, że mam pojechać do szkoły biblijnej za granicę. I powiem wam, że ja wiedziałem, ponieważ to przyszło w jednym momencie. Siedział naprzeciwko mnie inny pastor. To było po takiej konferencji wiary majowej, którą organizowaliśmy. Poszliśmy do restauracji na obiad. Ja później siedziałem, to był rok 80, nie wiem, trzeci, czwarty, gdzieś w okolice. Już nie będę teraz liczył, piąty. W szóstym przestałem być już pastorem. No, to jest jakoś czwarty. Siedzieliśmy 94. Co ja powiedziałem, 2000? 80. Wiesz, siedzieliśmy w tej restauracji i ja tak w czasie obiadu powiedziałem, byłem zmęczony po tej konferencji i powiedziałem, ja tak czuję, mam takie wrażenie, że moja służba już się kończy. Tak jakby wszystko, co miałem, to dałem. A to był czas, gdzie rok byłem pastorem. Gdzie już jestem dużo więcej. jak po prostu, i tak mówię, czuję, że tak, nie wiem, co powinienem zrobić. I on tak powiedział, każdy człowiek potrzebuje wyposażenia. Ten pastor powiedział, potrzebujesz iść do szkoły biblijnej. Wiecie, ja wiedziałem, że to Bóg przemówił, mimo że to człowiek przemówił. I mówię z żony, idziemy do szkoły biblijnej. A ona mówi, gdzie? Ja mówię, tam, za granicę. Do Szwecji akurat to wtedy było. I nie mieliśmy nic. Byliśmy 2 lata po ślubie, 3 lata po ślubie, nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy za co opłacić szkoły i za co tam pojechać. Pastor inny z Polski, który siedział przy tym obiedzie, mówi, nie martwcie się, ja was tam zawiozę. Okej? Okay? Pierwsza rzecz była. I zacząłem myśleć, ale jak wrócę? Wtedy wizy były potrzebne, wizy nie miałem. Ciężko było, żeby szybko załatwić, bo to już był maj, a szkoła się zaczynała we wrześniu. Poza tym niewielu Polaków ją wtedy dostawało. Więc mówię, to nic, pojadę na turystyczną. A jak mnie deportują, to na koszt państwa. I na początku byliśmy wtedy młodzi, mieliśmy 26 lat. I to było wielka, wielka frajda. Dzieci nie mieliśmy. I w ogóle tak naprawdę to mówiliśmy sobie, żyje się raz. Bóg mówi, wchodzimy w to. Gdzie pojechaliśmy tam, ten pastor nas zawiózł. Zostawił nas z bagażami. Zaprowadził nas do swojego znajomego. Mówi, przenocujesz ich? Mówi, tak, przenocuję. Zostawił nas to mieszkanie. Poszliśmy do szkoły. Idziemy. Oni mówią, chcemy przyjechać do szkoły. No i dobrze, tu jest opłata. Nie mamy. Ja mówię, to po co przyjechaliście? No, mamy wiarę, że Bóg nas tu posłał i że nas zaopatrzy. Ja mówię, o, wielu takich przyjeżdża. To poczekamy naszą wiarę. Jak będziecie mieli, już będziecie mieli pieniądze, przyjdźcie. Wierzcie, błogosławię was, modlę się o was. Jak was Bóg powiedział, na pewno was zaopatrzy. Proszę przyjść z pieniędzmi. Przesiedzieliśmy jeden dzień w restauracji w kościele na zewnątrz, gdzie się odbywały wykłady. W sali się odbywały wykłady, siedzieliśmy cały dzień w restauracji. Siedzieliśmy, co my mamy robić? Nie, musimy jeszcze raz do niego iść. Mówi, on chyba nie zrozumiał czegoś, ten szef. On chyba nie zrozumiał, że naprawdę Bóg nas tu przysłał, więc poszliśmy jeszcze raz. Mówimy, że naprawdę Bóg nas tu wysłał. On mówi, jeżeli Bóg was tu wysłał, to niech to potwierdzi teraz znakami, cudami. Proszę, dajcie pieniądze, opłatę za szkołę. I on po prostu będzie miał mi się uczyć. A my mówimy, że nie, my mamy, tylko że to jeszcze nie nadeszło, ale to nie jest kwestia, bo my już prosimy i my przez wiarę mamy te pieniądze. Trochę byliśmy już w wierze, byli wyćwiczeni, więc trafił na dobrą konwersację. On mówi, że takich wielu przyjeżdżeń naprawdę, żebyśmy już do niego nie przychodzili. Więc pojeszliśmy 3 raz. Ja wtedy prawie języka nie znałem, więc tylko Iza próbowała się z nim dogadać. Było straszne. Po 3 razie powiedział, dobrze, przesunę wam pierwszą opłatę, pamiętacie, co mówiłem o tych reflektorach w czasie ogłoszeń? Zobaczcie, jak ja znam wolę Bożą. To nie są zwykłe ogłoszenia.
Może, bo to gorąco.
Nawet w czasie ogłoszeń Bóg proroctwa przekazuje. Dobrze, mówię dalej. Teraz on mówi, dobrze, tę opłatę przesuniemy o miesiąc, za miesiąc zapłacicie. I wtedy zaczęła się cała bajka. Jakoś te pieniądze przyszły za miesiąc, ale za następny nie mieliśmy i znowu musieliśmy mówić, że zapłacimy za miesiąc. Po 2 miesiącach mieliśmy tak umęczeni, nie mieliśmy nic do jedzenia. Znaleźliśmy na śmietniku 10-kilową torbę ryżu, zapieczętowaną foliową na śmietniku. I ten ryż sobie gotowaliśmy. Człowiek, u którego mieszkaliśmy, każdego dnia się pytał, czy już się wyprowadzamy. Bo nie mieliśmy mieszkania. Nie płaciliśmy za to mieszkanie, w którym nie mieliśmy. Nie mieliśmy za szkołę. To był horror. Chodziliśmy na wykłady i te 3 godziny w każdego dnia były fascynujące, bo otrzymywaliśmy Słowo Boże, wizję, słuchaliśmy świadectw, jak to świat będzie cały zbawiony, jak Bóg działa. A później resztę dnia, 21 godzin, to był kosmos. Co zjeść? Co ze sobą zrobić? Prac szukaliśmy, nikt w Szwecji nie chciał na czarno zatrudnić. Nie rozumieją tam, co to jest szara strefa. Dla nich jest tylko czarna i biała. Więc nie mogliśmy znaleźć roboty. I był kosmos. Wiecie, ja po 2 miesiącach byłem tak umęczony, byłem kłębkiem nerwów, cały czas Izie narzekałem i mówię, słuchaj, to się źle skończy, jakim my będziemy świadectwem w domu, jak teraz nas deportują, jak my wrócimy do kraju, co my powiemy, mówiliśmy, że Bóg nas posłał, to jest wariactwo, może lepiej sami wróćmy, jakoś wykombinujmy, będzie mi obciachu, jak sami przyjedziemy, niż jak mają nas deportować. I wiecie, moja żona po prostu już miała dosyć, w końcu któregoś dnia powiedziała mi, mam tego dosyć, pakuję się. Ja wiem, jak się pakujesz. Pakuję się, idę na stopa, jadę do portu promowego, będę błagała, żebrała, żeby mnie zabrali za darmo. Ja po prostu już mam dosyć tego słuchania. Ja wolę spakować i wrócić. Ja mówię, nie, no coś nie żartuj, jakoś nie. No mówi, nie mam dosyć tego słuchania, już nie mogę tego słuchać nic. I ja mówię, słuchaj, to jeszcze daj mi szansę. Jaką szansę? Jeszcze jeden dzień mi daj. Mówi, nie chcę ci dać jeden dzień, mam dosyć tego słuchania. Jeden dzień mi daj. Ja mówię, co będziesz robił? Mówię, no będę się modlił. Mówi, dobra. Słuchajcie, poszedłem na cały dzień, chodziłem po parku i zacząłem modlić się i rozmawiać z Bogiem. I mówię, Boże, co będzie? Powiedziałeś mi to, czy nie powiedziałeś? Jak mi powiedziałeś, to mnie zaopatrzysz. Jak mi nie opowiedziałeś, to ja to zwariuję. Jeszcze żonę doprowadzę do kryzysu. Naprawdę, schudliśmy wtedy strasznie. Taka dieta była, sam ryż. Kradliśmy sól temu gościowi, u którego mieszkaliśmy, żeby trochę, żeby to się dało zjeść. Licząc na to, że nie zauważy, żeby w solniczce był. Kosmos. Widzicie, chodzę po tym parku i się modlę i mówię, Boże, czy nas tu przysłałeś, czy nie wiem, jak nas przysłałeś, to nas zaopatrz, jak nas nie przysłałeś, to nas odeślij. Mam dosyć. I wiecie, człowiek jest w takim miejscu, to trochę mu zajmuje, zanim po prostu dotrze z tego poziomu tych skołatanych, rozwalonych emocji do poziomu ducha, gdzie słyszy Boga. To zawsze dużo zajmuje. Im więcej żyjesz w umyśle, w swoich troskach, w swojej duszy, tym trudniej jest ci słyszeć, co Duch Święty do ciebie mówi. Żeby słyszeć, co Duch Święty mówi, trzeba być trenowanym do życia na poziomie ducha. Jak trenujesz poziom umysłu i emocji, to później tak jesteś, wiesz. Że musisz sobie you can dance włączyć, żeby powstać. Bo masz ten obszar wytrenowany. Masz obszar ducha wytrenowany, to słyszysz natychmiast. Więc ja musiałem poświęcić cały dzień. Chodziłem i modliłem się. Pytałem, Boże, w lewo czy w prawo? W lewo czy w prawo? Jak ja mam żyć? Co ja mam zrobić? Wracamy, nie wracamy? Mam pożyczyć pieniądze na powrót? Mam zadzwonić do taty do domu, żeby mi przysłał przelew, żeby kupić bilet i wrócić? Co ja mam zrobić? Przerwać szkołę, nie przerwać szkołę? Wiecie, było jedno wielkie zmaganie. Po całym dniu zacząłem słyszeć wyraźnie, że jednak Bóg nas tu przysłał. Po całym dniu modlitwy. I mówię, dobrze Boże, to jak nas przysłałeś, to ja teraz zaczynam inaczej podchodzić do wszystkiego. Ja staję w wszystkich moich modlitwach na Twojej woli, że Ty zaopatrujesz tego, którego gdzieś posyłasz. Ty wiedziałeś, że ja nie mam pieniędzy, nie wiedziałeś, że nie dostanę pozwolenia na pracę, wiedziałeś, że nie dostanę wizy, wiedziałeś, że nie mam pieniędzy, a mimo to mnie tu wysłałeś, musisz mnie teraz zaopatrzyć. Gdzie wróciłem do domu i zacząłem się modlić w ten sposób. Napisałem sobie kartkę, napisałem sobie wszystkie wersety. Halo! Halo! Moich rodziców nie ma, ale pozostali rodzice są. Znaczy moi dzieci rodzice. Wiecie, napisałem to. I zacząłem po prostu się konkretnie modlić. Konkretnie wypisałem sobie chyba z 20 wersetów na temat tego, że Bóg zaopatruje tych, których posyła. I zacząłem się modlić. Dla Ewangelii zostawili, ci będą zobaczyli. Zacząłem się modlić. Zacząłem się tym modlić, wyznawać to. Żona się uspokoiła, przestałem do niej głupoty gadać, że zwariuję, że jestem głodny, że nas odeślą. Zająłem się Biblią i zająłem się wersetami. I zacząłem je czytać, jak szaleniec po prostu. Wiecie, to jest moje doświadczenie wiary, to nie musi być Twoje doświadczenie wiary. Ważne, żebyś zaczął się modlić, szukać słowa i zobaczył, jak Ciebie Bóg prowadzi. Bo po jakimś czasie doszedłem do takiego miejsca, że wiedziałem już, że mogę poprosić Boga o konkretną kwotę. To jakiś czas mi zajęło. Wtedy obliczyłem sobie, ile potrzebuję z wszystkimi biletami, przejazdami, dziesięcinami do oddania, wczesnym jedzeniem, ile potrzebuję na miesiąc, ile potrzebuję do końca pieniędzy. Wyszło mi wtedy, nie pamiętam, bo wtedy była dewaluacja, też zamiana złotego, stare na nowe. W każdym razie chyba mi wyszło 40 tysięcy koron wtedy. Nie pamiętam, jaka to kwota była, ile było w złotych. W każdym razie kosmiczna kwota, ale napisałem to. I jednego dnia stanąłem z tą kwotą, z tą kartką, przed Bogiem, z tą kwotą wyliczoną. Mówię, Ojcze, Ty mnie tu przysłałeś i tą kwotę potrzebuję do czerwca, przez najbliższe tam chyba zostało jakieś 8, 7,5 miesiąca. Mówię, tą kwotę potrzebuję do końca. I teraz przychodzę do Ciebie i proszę o to. I jak proszę o to, to wiem, że już to otrzymałem. Amen. Wziąłem tą kartkę, powiesiłem w pokoju na ścianie i napisałem, dzisiaj otrzymałem 40 tysięcy koron. Wiecie, trochę mi zajęło, to jakiś tydzień, półtora tygodnia, takich, wiesz, różnego bardzo praktycznego ćwiczenia wiary. Napisałem to, powiesiłem na ścianie. Patrzałem na to, to Bóg mi powiedział, teraz tabelkę tutaj pod spodem doklej. Ja dokleiłem tabelkę. I tam była tabelka, ile jeszcze ma się objawić z tego, co już otrzymałem? To była pierwsza kolumna. Jak tylko dwie korony znalazłem na ulicy, to nagle 40 tysięcy zamieniło się na 39 998 koron. To już zupełnie inna liczba była. Nie miała, ani jednego zera nie miała. I wiesz, i później miałem drugą kolumnę, czy zapłaciłem z tego dziesięcinę. Z dwóch koron zapłaciłem 20 dziesięciny. Była kolumna, czy zapłaciłem dziesięcinę. Później była kolumna, co dostałem w naturze. Przeliczałem wartość tych 40 tysięcy. Dostałem rower, przeliczyłem, ile ten rower jest ważny, zamieniłem to na kwotę, zapłaciłem dziesięcinę i miałem taką tabelę. Słuchajcie, przez te kolejne 7 miesięcy ta moja tabela, tak z poziomu wzroku, dojechała do ziemi z wszystkimi cyframi. I jak wyjeżdżaliśmy, na końcu listy było zero. Wyjechaliśmy, jeszcze zostaliśmy na podróż z powrotną, ekstra pieniądze. Wróciliśmy do domu, mieliśmy sobie nową pralkę, wróciliśmy z całą masą nowych ciuchów, mieliśmy narty, przywiozłem sobie ze Szwecji i trochę mebli jeszcze. I wiecie, jak przyjechałem do kościoła, zacząłem opowiadać te świadectwa, jak Bóg wysłuchuje. I później tak długo opowiadałem te świadectwa, że przez ostatnie 10 lat już nie opowiadałem tego świadectwa. Teraz jest pierwszy raz po wielu latach. Bo już ile można to samo świadectwo opowiadać. Ale powiem wam, że Bóg chce działać w twoim życiu. I Bóg chce ci odpowiedzieć bardzo precyzyjnie. Kiedy nie wiedziałem, kiedy jak będę, kim mam być w życiu i miałem wybór, byłem w klasie maturalnej i mogłem zostać leśniczym, tak jak się uczyłem, pójść na studia leśne, a mogłem zostać księdzem, bo też myślałem, żeby zostać księdzem. Byłem narodzony, ale nie byłem wtedy protestantem, więc dopuszczałem opcję bycia księdzem. I tak widziałem wyraźnie, że między tymi dwoma rzeczami się rozstrzygnie i przyszedłem do Boga. I mówię, Boże, proszę Cię, Ty mi powiedz, zostało mi jeszcze tam 7 miesięcy, powiedz mi, co ma być. I konkretnie prosimy Boga. Jak dziecko, które prosi ojca o dobre rzeczy. Po 2 miesiącach wszedł kolega i powiedział mi, Marek, Bóg mi powiedział, nie będziesz księdzem. A tak naprawdę to powiedział, że nie będziesz głosił Ewangelii w specjalnym ubraniu. Tak to było. Zauważyliście, że niezbyt specjalnie się ubieram. Ale ja wtedy wiedziałem, o co chodzi, o to specjalne ubranie. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jeszcze się ochrzczę i tak dalej, więc stwierdziłem, że okej, to będę takim świeckim kaznodzieją. Nie księdzem, takim świeckim kaznodzieją, no to poszedłem na studia leśne. Przyjechałem na egzaminy i wiedziałem, że jestem w woli Bożej, że Bóg mnie posłał. Chłopaki wszyscy uczyli się, przeżywali egzaminy, a do mnie zadzwonił znajomy i mówi, słuchajcie, jest w Gnieźnie zjazd odnów w Duchu Świętym. Jedziesz? Ja mówię, kurczę, pojadę, nie mam pieniędzy, pojadę na stopa do Gniezna, wrócę, to może zdążę na egzamin na brzegu. A jeszcze na wkuwanie ostre przed końcem, a ja tam będę się modlił. I pytam się Boga, Boże, jechać i jechać? A Bóg mówi wyraźnie, jechać. Powiesz swoje prośby Bogu, swoje troski na Pana, jedź. Pojechałem na ten zjazd. Powiem wam, to było przeżycie życia. Ponieważ pierwszy raz usłyszałem słowo na temat identyfikacji, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu, że tam naprawdę my powinniśmy wisieć. Tak mnie to dotknęło. Ryczałem tam, leżałem na tym stadionie. Glem siedział na tronie wysokim. Ja leżałem w trawie, ryczałem. I wiedziałem, że Bóg mnie zbawił, mimo że byłem już narodzony wcześniej rok. To teraz przyszło niesamowite objawienie. Wracałem w skowronkach stamtąd. Przyjechałem. Nockę miałem prawie zarwaną. Rano wstałem, przyszedłem na egzaminy. Przyszedłem na egzaminy, zdawałem biologię i nad każdym pytaniem mówiłem, Panie, Ty mnie wysyłałeś do Gniezna. Panie, Ty mnie wysyłałeś na te studia leśne. Panie, A, B czy C? I nie powiem, że tam było 100%, tak, że nie wiedziałem. Dużo wiedziałem. Ale było masę pytań, po prostu nie wiedziałem. I się mówiłem, Boże, niech mi ręka nie drgnie. Mów, A, B czy C? Słuchajcie, na 130 osób zdałem biologię w pierwszej dziesiątce. Ja po prostu byłem zafascynowany. Ja mówię, Boże, Ty istniejesz. No. To był szok. Ja takiej próby prawdopodobieństwa nigdy Bogu nie zadałem. Dzień później było tak samo dalej. I miałem dziewczynę. Widziałem, że coś nie pasuje z tą dziewczyną. Zacząłem się modlić. Boże, po prostu nie kocham jej. Po prostu to jest jakaś porażka, no. Po prostu mam być z nią dlatego, że mi się oświadczyła, po prostu nie mogę. No. Po prostu coś musimy z tym zrobić. Wielu ludzi uwikłanych w takie relacje emocjonalne, Gosia Rycharska robi bardzo świetne wykłady na temat związków dusz. Strzeż się związków dusz. Jesteśmy powołani do życia w duchu, a nie w duszy. Musisz na duszę uważać. I po prostu męczyłem się, parę miesięcy to zajęło, w końcu musiałem pojechać, szczerze dziewczynie powiedzieć, że sorry, winę tu, ale to nie ma przyszłości. Był straszny, To była moja pierwsza dziewczyna w życiu i jedyna, z którą zerwałem. Ale to był kosmos. Ale dzisiaj dziękuję Bogu, bo to była wola Boża. Bo ona mnie nie wytrzymała być żoną pastora. Bo znalazł inną, wytrzymał. I mi ją pokazał. I to było świetne. Jak tylko się zaleczyliśmy, od razu dostaliśmy słowo od Boga, że nic nas nie rozłączy i będziemy do końca ramię w ramię jechać. To było to. Tak bym mógł wam opowiadać i opowiadać. Wiecie, że jest cała specyfika tego mojego bycia pastorem. Wiesz, jak ty na przykład tak masz robotę i twoja firma zaczyna się chwiać, nie? Ty szukasz sobie roboty. Szef ci nie płaci, nie szukasz roboty. Ja nie mam takiej opcji. Bo mnie zatrudnił ten, co się nie chwieje. Mimo, że na ziemi się chwieje. Więc wiesz, ja mam po prostu kilkanaście lat, już niedługo będzie 20 lat służby, gdzie ja po prostu cały czas żyję przez wiarę. Nigdy nie mogę pójść do szefa i powiedzieć: podwyżka, pensja nie wpłynęła, kto mi ZUS opłaci? Nigdy nie miałem czegoś takiego. Zawsze musiałem przychodzić do Boga. Przychodziłem w ten sposób, że mówię: Boże, źle mi było samemu z moim chlebakiem i Biblią? Dajesz mi żonę. Zajmij się tym. Bo ja mogę żyć z chlebakiem, a ona nie. Musimy mieszkanie wynająć. W akademiku już nawet nie chcą, studia skończyliśmy. Modlimy się. Znaleźliśmy mieszkanie na Bemowie za 200 mark. O Bogu. Takie było super mieszkanie. Mieszkaliśmy tam rok. Później była szkoła biblijna. Wróciliśmy. Wynajęliśmy inne mieszkanie, większe. Za mniej niż 200 marek. Niemieckie. Wtedy jeszcze euro nie było. Wiesz, i cały czas tak. Samochód mi się rozsypywał. Kusiłem prosperitę w kościele. Bóg, wszystkich zaopatrujemy wszystko. Amen! Wszyscy będzie amen?
Amen!
Amen! A teraz idziemy pchnąć pastora, żeby mu wrócić do domu. I porządkowi popykali malucha, odpala. Kaszlaki, jechałem do domu. Z siatką, z zakupami, które siostra Ula przychodziła, przynosiła na czwartkowe nabożeństwa z bułkami, drzewek, serami, żeby mógł po prostu przeżyć. I tak zawsze było. Pierwszy samochód tak kupiłem, drugi samochód tak kupiłem, zawsze tak było. Powiem ci, jak ja nie żył przez wiarę, ja w ogóle nie żył. Teraz to w ogóle jestem w pułapce, tak powiem. Bo teraz sobie myślę, teraz tak, studia skończyłem lat temu, naście, już niedługo 20. Nigdy nie pracowałem nigdzie, nie mam żadnego doświadczenia, nikt mnie nie zatrudni, mam 42 lata. Teraz to jest dopiero kicha. Nie zamierzam nic zmieniać. Nie zamierzam nic zmieniać, bo zamierzam dalej ufać Bogu. Ale ciebie mówię te wszystkie świadectwa, bo to żebyś też ufał Bogu i żebyś zobaczył, że po prostu Bóg chce ciebie prowadzić. Bóg chce cię zaopatrzyć. Wszystko. Tylko szukaj Królestwa, szukaj Jego. Módl się do Niego, ufaj Mu. On cię we wszystkim poprowadzi. Amen. Wstajemy. Halleluja. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Amen? Wstawiaj się, módl się w językach, szukaj Bożego oblicza. Kiedykolwiek się modlisz, bądź w wierze. Żyj w duchu. To jest poziom życia, do którego jesteśmy powołani. Nie troska, nie myśli, nie dusza, nie życie w ciele, ale życie w duchu. Do tego ciebie Bóg powołuje. Amen? Masz dobre wyobrażenia o Bogu, emocje? Bardzo dobrze. Masz złe wyobrażenia o Bogu, złe emocje? To nic nie zmienia, jeżeli żyjesz w duchu. Przychodzisz do Niego z śmiałą odwagą, na podstawie słowa i wierzysz, że to, o co prosisz, otrzymujesz. Tak cię Bóg chce prowadzić. Amen.